studio Aleksander Wyszyński, ale zanim oddam głos Aleksandrowi, to jeszcze informacje, których nie przekazałem do końca w czasie rozmowy z panem posłem. Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, to państwo już wiecie, to teraz bardziej szczegółowe informacje podzielone na województwa. 9 przypadków, województwo dolnośląskie, Wrocław i Wałbrzych, 5 osób, Mazowsze, to jest wszystko, Warszawa, 3 osoby, Wielkopolska, Kalisz i Poznań, 2 osoby w województwie opolskim, miasto Opole, 2 osoby ze Śląska, to jest po jednym Tychy i Cieszyn, 2 osoby z Podkarpacia oraz 2, nie wiadomo z jakich miast, oraz 2 osoby z województwa łódzkiego, tutaj stoi tego województwa Łódź. Bilans na stan sprzed 22 minut wygląda następująco. W Polsce 150 osób zakażonych, w tym 3 przypadki niestety śmiertelne. Przegląd prasy, Aleksander Wierzyński.
Problem z tym wirusem polega na tym, że rozsiewamy go, jeżeli jesteśmy zakażeni, przez kilka dni, zanim poznamy, że mamy objawy. W związku z tym ta liczba zakażonych będzie rosła. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, mówił dzisiaj w radiu, że jeszcze w tym tygodniu spodziewamy się czterocyfrowej liczby osób zakażonych. Kto z tych osób...
Czyli będzie powyżej 1000, żeby było jasne.
Kto z tych osób umrze, kto z tych osób będzie miał poważne konsekwencje? No, wiele wskazuje na to, że osoby starsze, osoby powyżej 50 roku życia, ze słabym systemem zdrowotnym, z chorobami górnych dróg oddechowych, z problemami z ciśnieniem. I o to by drastyczne środki, jakie zostały wprowadzone przez rząd, ich celem jest obniżenie krzywej wzrostu zakażeń. Jeżeli ta krzywa zostanie pod kontrolą, to będzie nasz system zdrowotny będzie w stanie sobie poradzić z wirusem, pomóc tym najbardziej potrzebującym. Jeśli nie, zacznie brakować łóżek, zacznie brakować wspomnianych chociażby przez posła respiratorów. No, ale to oczywiście jest kwestia systemu zdrowia. Mamy dwie informacje na ten temat, proszę państwa. Pierwsza, polska firma Adamet opracowała i sprzedaje tabletkę, która wspomaga walkę z takimi koronawirusami jak SARS, MERS i SARS-CoV-2. To ten lek został w piątek po wyjątkowo krótkiej procedurze dopuszczony do użycia przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chodzi tutaj o to, że lek ten według lekarzy obniża ostrość zakażenia. Te osoby, które są chore, mogą wyjść z tej choroby w lepszym stanie. 20-30% pęcherzyków płucnych w czasie tej choroby, no, mówiąc popularnie, umiera. I nawet osoby, które ozdrowieją, wyjdą z zakażenia wirusowego, będą miały dalej problem przez całe życie. W mediach jeszcze informacja o sukcesie polskich naukowców. Profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej rozpracował wraz z zespołem enzym, którego działanie może być kluczowe dla walki z koronawirusem. Ten enzym to umożliwia zabicie wirusa, zahamowanie działania i wirus ginie. Tyle wiemy na temat tego, co pan doktor napisał. Pewnie jest to niezwykle skomplikowane i dalej jest problem. Jak będzie wyglądał świat po koronawirusie? No, zastanawia się nad tym między innymi Jakub Kwaśpiczewski z Dziennika Gazety Prawnej. Między Bałtykiem a Tatrami nie brakuje zwolenników małego i taniego państwa, przekonanych, że nasza obecna Rzeczpospolita jest dokładnym zaprzeczeniem ich ideału. Argumentują oni, że zamiast nadać naszemu państwu formę start-upu, zbudowaliśmy coś na kształt molocha. Ten oczywiście cierpi na przerost zatrudnienia, w związku z czym kosztuje masę pieniędzy. No a te pieniądze biorą się z podatków. Koronawirus, stwierdza autor, odesłał tę logikę do lamusa. Nie słychać głosów mówiących, że małe i tanie państwo lepiej poradziłoby sobie z pandemią. Rodzą się raczej pytania, czy obecne państwo jest wystarczająco dobrze przygotowane na walkę właśnie z tym wirusem. Tyle w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie mówi o tym, że pandemia spowolni wzrost cen. Mieliśmy w lutym 4% inflację i 4,7% ta inflacja zostanie przez spowolnienie działalności gospodarczej odesłana również do lamusa. Tematyka wyborcza. Bogusław Hrabota na łamach Rzeczpospolitej mówi: mam świadomość, że to postulat karkołomny, ale trudno go nie zgłaszać. Tylko pokazywanie kontrkandydatów Andrzeja Dudy w TVP na równych prawach współgrałoby z apelami rządzących o współpracę opozycji z rządem w dobie zagrożenia. Każda inna praktyka będzie ordynarnym oszustwem wyborczym, którego nowemu prezesowi Telewizji Polskiej i staremu historia nie zapomni. Dlatego pozwalam sobie ten apel zgłosić. Niech TVP sprosta powadze chwili, pisze Bogusław Hrabota, a nie wykorzystuje sytuacji do ukrytej propagandy. Czy jest na to szansa? My oczywiście wiemy, że pan Hrabota odnosi się do obecności prezydenta Andrzeja Dudy jako szefa państwa i rozmowy załatwiania, zapewniania obywateli, że państwo działa. Gdyby prezydent tego nie robił, to byłby oczywiście oskarżany o bezczynność i po co komu taki prezydent, a pokazywanie kontrkandydatów, no bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza, że mają oni niezwykle ciekawe rzeczy do powiedzenia. Tutaj na przykład dwa tygodniki zajęły się postacią Łukasza Szymona Hołowni w tygodniku W sieci. O Hołowni pisze Jakub Augustyn Maciejewski. Kandydat na prezydenta zwrócił się bowiem do hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce poprzez serwis społecznościowy Twitter tymi słowy: biskupi, oczekuję jasno sformułowanego komunikatu. Komunia powinna być wydawana tylko na rękę. Nie fakultatywnie, ale obowiązkowo. Jeśli choć jedna osoba zarażona przyjmie komunię do ust, istnieje ryzyko przekazania wirusa dalej drogą kropelkową, pisze Szymon Hołownia. No i Jakub Augustyn Maciejewski pyta, czy prezydent nie powinien uczestniczyć w uroczystościach religijnych, a kandydatowi na prezydenta wolno stawiać warunki episkopatowi. Krzyż może być na biurku prezydenta, ale nie w przestrzeniach wspólnych, komentował moralizatorsko Hołownia. Więc no, bardzo to byłoby ciekawe, gdyby kontrkandydaci mieli pełen dostęp do mediów. Poprzedni wejściu szybciutko na temat artykułu Jana Rokity, lekceważona przestroga Merkel. Autor przypomina, jak to się stało, że Komisja Europejska uzyskała nowe uprawnienia. Przełomem był bez wątpienia rok 2011, kiedy u szczytu kryzysu strefy euro Komisja zyskała kompetencje, jakimi nigdy wcześniej nie dysponowała. To jest tak zwany sześciopak, gdzie Unia Europejska określa optymalny, jej zdaniem, poziom długu danego kraju, kształt rocznych ustaw budżetowych, systemu emerytalnego, rynku pracy, opieki społecznej czy stan krajowych rachunków obrotów bieżących. Na podstawie tego Komisja może ingerować w działalność państwa. Tamta procedura wydawała się postulatem zdrowego ekonomicznego rozsądku w obliczu gospodarczej niefrasobliwości wielu krajów południa, ale w 2014 roku Komisja zażądała podobnych uprawnień, gdy idzie o badanie respektu dla tak zwanych rządów prawa. Pretekstem był wtedy spór z węgierskim rządem Orbana. No i wszyscy wiemy, co się stało w przypadku Polski. Komisja kierowana jeszcze przez Junckera próbowała w 2018 roku przeprowadzić projekt przyznający jej prawo do żądania zawieszenia wypłat funduszy unijnych wobec krajów członkowskich. Ten pomysł zginął śmiercią naturalną w lutym 2020 roku, kiedy nowy szef Rady Europejskiej, pan Charles Michel z Belgii, zdecydował w imieniu państw członkowskich o odrzuceniu tego dziwacznego projektu. No i jeszcze proces scoreboardingu, oceniania państw członkowskich przez Unię Europejską, wypalił oczywiście w 2015 roku, a wtedy spiritum spowem z przekazania Komisji pozatraktatowych uprawnień stała za tym pani Angela Merkel. Ciekawe, co będzie z Unią Europejską. Niewątpliwie walka z koronawirusem będzie jakimś elementem tutaj decydującym o tym, jak sprawa się potoczy dalej. Jeszcze wywiad, proszę Państwa, w tygodniku Do Rzeczy, wywiad, którego zaraz znajdziemy ciekawy. Kardynał bez właściwości, Tomasz Rowiński, pisze o Szymonie Hołowni, ale to już w zasadzie tymi samymi słowy, co wcześniej. Wywiad Cezarego Gmyza z Hansem Georgiem Massenem, to jest niemiecki polityk, prawa strona chrześcijańskich demokratów. Jak wygląda wolność słowa w Niemczech? Odpowiedź. Jestem bardzo krytyczny w tej kwestii i nie jestem w tym odosobniony, choć może mój głos jest troszkę bardziej słyszalny. Od 60 do 70% respondentów w badaniach opinii publicznej wyraża pogląd, że wolność opinii w Niemczech jest ograniczona i nie są to jacyś wariaci, tylko ludzie głęboko przekonani, że tak wygląda rzeczywistość w Niemczech. W Polsce odnosimy wrażenie, że Niemcy z Rosją nie tylko koegzystują, lecz też współpracują i to wystawiając na szwank europejską solidarność, że wspomnę tylko Nord Stream. To ma oczywiście korzenie historyczne. Czytamy w odpowiedzi: Niemcy poniosły zawsze ogromne straty, mając Rosję za wroga, a powodziło nam się dobrze, kiedy utrzymywaliśmy z nią dobre stosunki. Dlatego w Niemczech istnieje przekonanie, że musimy mieć co najmniej poprawne stosunki z Rosją. W Polsce coraz bardziej aktywne są służby chińskie, podobne jak w Niemczech. No i odpowiedź. Aktywność chińska i rosyjska różnią się od siebie. Rosjanie w pierwszym rzędzie skupiają się na interesach politycznych. Chiny większy nacisk kładą na interesy gospodarcze. Aktywność Chin skupia się na pozyskaniu informacji przydatnych przy wspieraniu własnego przemysłu. Jeszcze, proszę Państwa, Gazeta Wyborcza, która domaga się przełożenia wyborów. Pierwszy tekst okładkowy. Cienka dzisiaj gazeta, ale z dodatkiem. Gdyby w Polsce wybory mimo pandemii...
Ale mówisz o objętości czy treści?
To tak... przeczytałem niewiele, szczerze mówiąc, ale treść jest dość jednostronna. Więc może pod tym względem przynajmniej jest cienka. Gdyby w Polsce wybory mimo pandemii odbyły się zgodnie z planem w maju, o ich ważności przesądzałaby Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jej sędziów powołał prezydent Andrzej Duda. I tym optymistycznym akcentem, cytatem z Gazety Wyborczej zakończymy ten serwis.
Prezentował przegląd prasy Aleksander Wyżejski. 9:22. Mamy... dzisiaj 16 marca, poniedziałek, i cały czas patrzymy, jak polski rząd radzi sobie z pandemią koronawirusa. Przy telefonie Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich.
Sztab kryzysowy już się odbył w rządzie, czy jeszcze nie?
Nie, to jest dopiero przed nami, o godzinie 11:30 dzisiaj będzie posiedzenie w KPRM-ie, ale spotykamy się codziennie. Codziennie są wydawane określone dyspozycje, codziennie wymieniamy się również informacjami, bo to jest bardzo ważne. Oprócz tego w każdym resorcie, szczególnie tych resortach, które są bezpośrednio na tej pierwszej linii, odbywają się również takie zespoły, takie sztaby, także również i w Ministerstwie Obrony Narodowej, jako że jestem pełnomocnikiem ministra do tych spraw, więc my też cały czas pracujemy.
To jakie informacje na sztabie kryzysowym płyną z Ministerstwa Obrony Narodowej? Czyli chodzi o tajne informacje, tylko o te jawne informacje?
Panie redaktorze, oczywiście wojsko jest gotowe, przygotowane do tego, aby służyć pomocą dla wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują. No jak wiemy, w tej chwili mamy również taką sytuację, że wojsko jest obecne na granicach, wspierając działania Straży Granicznej, no bo granice są w tej chwili niektóre całkowicie zamknięte, na innych jest tylko ograniczony ruch, więc wojsko jest obecne i wspiera. Najpierw poprzez zabezpieczenie inżynieryjno-logistyczne, teraz już w postaci także i żołnierzy, więc tutaj to jest ten obszar. Także w wielu miejscach kraju na wniosek wojewodów również świadczymy pomoc dla administracji rządowej w terenie, więc tych działań jest naprawdę całe mnóstwo. Oprócz tego jako wojsko musimy zabezpieczać bieżącą działalność i operacyjną, i tą, którą wykonujemy każdego dnia normalnie w sytuacji bieżącej działalności.
Na takich sztabach rządowych co budzi Państwa największy niepokój?
Panie redaktorze, oczywiście sztaby nie są od tego, żeby dzielić się niepokojami, tylko żeby tym wszelkim sytuacjom przeciwdziałać i podejmować również szereg wyzwań. Dlatego też na każdym takim sztabie odpowiednie resorty, konkretne resorty przedstawiają swoje działania. Również są wyznaczane określone cele, które mają być zrealizowane w ciągu określonego czasu, czy to w ciągu kilku godzin, czy kilkudziesięciu godzin, czy kilku dni. To nieprzypadkowo również w ramach tej bieżącej działalności podjęliśmy decyzję, czy rząd podjął decyzję, pan premier podjął decyzję o zaangażowaniu naszego narodowego przewoźnika w to, aby ściągał naszych obywateli, którzy chcą powrócić do kraju z różnych odległych miejsc, również Europy i świata. I tak się też dzieje. To są również decyzje podejmowane w obszarze tym gospodarczym czy około gospodarczym, więc tych rzeczy naprawdę jest całe mnóstwo. To nie tylko zabezpieczenie epidemiologiczne, to nie tylko zabezpieczenie zdrowotne, ale to również i zabezpieczenie takie wprost obywateli, którzy tej pomocy potrzebują, począwszy od tych, którzy przebywają w kwarantannie, a skończywszy na osobach, chociażby osobach starszych.
Panie ministrze, wojsko ma też swoją służbę zdrowia, ma swój sprzęt specjalistyczny. On już jest używany w szpitalach, czy jeszcze czeka na bardziej kryzysowy moment?
Wojskowa służba zdrowia jest już przygotowana od szeregu dni i tygodni. My mieliśmy taki chrzest bojowy w tym zakresie na przełomie stycznia i lutego, kiedy przyjęliśmy grupę 30 Polaków z Wuhan do naszego szpitala wojskowego na kwarantannę we Wrocławiu. Wszelkie procedury właśnie tam we Wrocławiu przepracowaliśmy, począwszy od przyjęcia transportu drogą lotniczą, poprzez przewiezienie, poprzez zakwaterowanie na oddziale szpitala wojskowego. My również podejmujemy szereg działań, które muszą oczywiście przygotowywać nas, mówię, Wojsko Polskie, na każdą ewentualność. Wojsko, przypomnę, dysponuje szeregiem szpitali wojskowych, które dziś funkcjonują w systemie otwartym i służą pomocą dla wszystkich obywateli, ale również jesteśmy przygotowani na sytuację, kiedy te kwestie będą oczywiście musiały być w jakiś sposób zaostrzone. Jesteśmy przygotowani również na ewentualność przyjęcia i hospitalizacji naszych żołnierzy, którzy dziś ćwiczą chociażby na poligonach w różnych miejscach kraju, ale również i żołnierzy sił sojuszniczych, bo przypomnę, trwają ćwiczenia Defender. Przypomnę, że na terenie Polski jest wielu żołnierzy amerykańskich, wojsk natowskich również, ale także żołnierze, którzy pracują, funkcjonują, służą w różnych agentach natowskich, czy to w dowództwie północny wschód, czy północny zachód, czy w Bydgoszczy, więc no, jesteśmy przygotowani naprawdę na wielu polach, bo tak powinno być, no bo odpowiedzialne państwo musi być przygotowane na każdą ewentualność.
To, panie ministrze, jeszcze kwestia pełnej mobilizacji wojska. Czy już wojsko wchodzi w tryb W, czy już są wysłane listy do oficerów, do szeregowych, do podoficerów, żeby wracali z urlopów, czy jeszcze nie ma takiej potrzeby?
Nie. My dzisiaj nie mówimy w ogóle o sytuacji W i my dzisiaj tego nawet wprost nie bierzemy pod uwagę. Ja dodam, że ta sytuacja zagrożenia epidemicznego jest jedną z wielu, które mogą się wydarzyć. Oczywiście wojsko pracuje, wojsko funkcjonuje, wojsko jest przygotowane i wszyscy żołnierze, którzy są żołnierzami zawodowymi w wojskach operacyjnych, oni są przygotowani, oni są również gotowi do tego, aby świadczyć pomoc. Spory ruch pewnie i pan redaktor i słuchacze obserwują, jeżeli chodzi o terytorialną służbę wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście w tych pierwszych dniach po decyzjach rządu miało sporo zadań do zrealizowania i pewnie WOT będzie miał też tych zadań sporo i w najbliższych godzinach, i w najbliższych dniach. I rzeczywiście tutaj ten alert gotowości w Wojskach Obrony Terytorialnej został podniesiony, ale obserwując to, co się dzieje w WOT-ie, jest rzeczywiście wielkie zaangażowanie tych żołnierzy, jak również i żołnierzy wojsk operacyjnych. My zdajemy sobie sprawę z powagi obecnej sytuacji i oczywiście z tego, że oczy wielu są skierowane w kierunku właśnie polskiego wojska, między innymi w różnych obszarach, w tym również zabezpieczenia obywateli, Polaków.
O wojskach obrony terytorialnej jeszcze w tym poranku porozmawiamy, bo gościem będzie pan podpułkownik Pietrzak, czyli rzecznik prasowy tej formacji, a tymczasem gościem już był Poranka Wnet Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. 9:31 na zegarach. To teraz my państwu zaprezentujemy piosenkę ZZ Topa.